ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Druga część audycji o sakramencie święceń właśnie dzisiaj. Wspomnimy najpierw o trzech stopniach sakramentu święceń. Zaczynając od najważniejszego, chyba tak można to ująć, to mamy do czynienia z święceniami episkopatu, czyli biskupimi. Jakie one mają znaczenie?
Biskupi są bezpośrednio następcami apostołów. I to oni mają stać na czele lokalnych kościołów, czyli diecezji, aby prowadzić lud Boży. Biskupi na wzór apostołów tworzą kolegium biskupie i pośród nich jest ten, który przewodzi, a więc Ojciec Święty, papież. Pod względem święceń nie ma święceń papieża. Papież też jest biskupem, czyli wszyscy mają jak gdyby równy stopień święceń. Ale jest on, tak jak Piotr w gronie apostołów, tym pierwszym spośród równych, który przewodzi Kościołem, który jest taką widzialną głową Kościoła. Biskupi w sposób szczególny uobecniają pasterską posługę Jezusa Chrystusa wobec każdego z nas. Oni są szczególnym znakiem obecności Chrystusa w swoim kościele. Starożytne wypowiedzi, chociażby Ireneusza z Lyonu, mówią o tym, że gdzie jest biskup, tam jest kościół, gdzie jest kościół, tam jest biskup. A więc tam, gdzie wspólnota ludu Bożego gromadziła się pod przewodnictwem biskupa, tam był kościół i wszędzie tam, gdzie są wierzący ochrzczeni, gdzie są też prezbiterzy, którzy swoją posługę spełniają w jedności ze swoim biskupem, podlegając biskupowi właśnie miejsca, wszędzie tam rzeczywiście mamy do czynienia z żywym kościołem. Właśnie biskup jest odpowiedzialny, jest pierwszy w diecezji, który ma być strażnikiem wiary, ma nauczać lud Boży przez słowo głoszone, spełnia tą misję nauczycielską, misję rządzenia. Dlatego kapłani też są zobowiązani do posłuszeństwa swojemu biskupowi. Ja tutaj używam tak trochę, jak to funkcjonuje w potocznym mówieniu właśnie tego słowa kapłani, chociaż tutaj nie do końca ono jest precyzyjne, powinniśmy mówić o prezbiterach, prawda, ponieważ mamy dwa stopnie kapłaństwa, to jest właśnie święcenia biskupie i święcenia prezbiteratu, czyli potocznie mówiąc księży takich zwykłych, jak to się mówi, więc ci prezbiterzy są zobowiązani do życia w posłuszeństwie biskupowi i są współpracownikami biskupa w wypełnieniu tej misji pasterskiej.
Z tego, co ksiądz mówił, to wynika, że pierwszymi biskupami byli apostołowie. A jak to się stało, że mamy w Kościele te trzy stopnie święceń, czyli nie tylko biskupów, jeszcze prezbiterów, jeszcze diakonów?
Ślady tego mamy oczywiście w Piśmie Świętym. Najpierw jest mowa o tym, że nie jest dobrze, żeby apostołowie zajmowali się obsługiwaniem stołów i wtedy to we wspólnocie wyznaczono diakonów, na których nałożono ręce i oni byli wyświęceni niejako do posługi. To są święcenia do służby, aby właśnie pełnić dzieła miłości w Kościele. Bardzo ważny element życia Kościoła, caritas, miłość. I to jest takie przedziwne, że ktoś by mógł powiedzieć, trzeba mieć święcenia, żeby posługiwać miłości. Właśnie to pokazuje istotę święceń, że święcenia są szczególnym obdarowaniem, tym największym darem, uzdalniają człowieka do tego, żeby człowiek świadczył miłość, żeby kochał na wzór Jezusa Chrystusa, czyli święcenia z diakona czynią kogoś bardzo podobnego Jezusowi Chrystusowi. Oczywiście wszystko zależy od dyspozycji tego, który przyjmuje święcenia, od jego otwartości na współpracę z tą łaską święceń, ale jeżeli człowiek jest uległy i otwarty na działanie tej łaski święceń, rzeczywiście te święcenia go upodabniają do Chrystusa sługi, tego, który oddał za nas swoje życie, tak bardzo nas umiłował. To są święcenia właśnie diakonatu. Natomiast mamy też świadectwa w Piśmie Świętym, też w listach świętego Pawła, że w tych miejscach, gdzie było głoszone Słowo Boże, gdzie powstawały wspólnoty chrześcijan, tam ustanawiano prezbiterów, czyli starszych, tych, którzy stali na czele lokalnych gmin chrześcijańskich. No i to oni właśnie jak gdyby byli tymi, którzy, no, można by powiedzieć takim naszym współczesnym językiem, proboszczami, którzy właśnie stali na czele tej gminy i byli takimi zastępcami jak gdyby w danym miejscu apostołów.
Jaka jest dzisiaj rola prezbiterów?
Ta rola się nie zmieniła, ona też właśnie jest taka, że prezbiterzy są jakby przedłużeniem troski i miłości biskupa wobec Kościoła, wobec powierzonego ludu Bożego, i biskup niejako dzieli się z kapłanami tą odpowiedzialnością właśnie za Kościół. No i właśnie prezbiterzy mają ściśle współpracować, współdziałać z biskupem dla zbawienia ludu Bożego. Oni też oczywiście wykonują, każdy kapłan, szczególnie proboszcz, otrzymuje od biskupa taką odpowiedzialność, misję, dekret, który go posyła w dane miejsce. Też w ten sposób przyjmuje na siebie pewne jarzmo odpowiedzialności za daną powierzoną mu część wspólnoty diecezjalnej.
Raczej diakonat postrzegamy jako takie wprowadzenie do święceń kapłańskich, ale istnieje coś takiego jak diakonat stały.
Oczywiście w tym kościele pierwotnym raczej nie było tak, że diakonat w większości przypadków był tylko stopniem do święceń prezbiteratu czy episkopatu. Po prostu byli tacy, którzy byli wyświęcani na diakonów, ustanawiani diakonami, właśnie dla samej posługi. Myślę, że trochę przez to właśnie w tym doświadczeniu, szczególnie polskim, bo na Zachodzie już bardziej weszło to doświadczenie właśnie tego, że są diakoni stali. I tutaj w przypadku diakonów stałych jest możliwość, żeby takim diakonem stałym został człowiek, który żyje w małżeństwie. Więc są takie sytuacje, gdzie właśnie mężczyzna, który jest mężem jednej żony, że on właśnie posługuje w danej wspólnocie jako diakon. On wtedy może udzielać niektórych sakramentów, chociażby sakramentu chrztu, może głosić Słowo Boże. I ta posługa jego jest rzeczywiście, szczególnie w tych rejonach, gdzie brakuje prezbiterów, jest niesamowicie ważna i potrzebna. Natomiast no, w Polsce, gdzie jeszcze tych prezbiterów mamy dosyć sporo, no, dotychczas nie było jak gdyby takiej naglącej potrzeby diakonatu stałego, chociaż w tej chwili właśnie taka otwartość i takie próby wprowadzenia tego diakonatu stałego się podejmuje. To jest też takie niebezpieczeństwo właśnie, że ten diakonat jest właśnie tylko traktowany tak przejściowo, że nie docenia się wagi tego święcenia, tego, co on rzeczywiście człowiekowi daje, jaka jest rola diakona w Kościele. I no też trzeba przyznać, że nawet jeżeli później przyszły ksiądz przyjmuje święcenia prezbiteratu czy nawet episkopatu, tak naprawdę no, diakonem pozostaje do końca życia. Właściwie prezbiterat i święcenia biskupie, one jeszcze bardziej powinny upodobnić człowieka do Chrystusa sługi.
Ja myślę, że takie pytanie mogą sobie zadawać osoby, które są może gdzieś dalej od Kościoła, czy może zawiedli się na księżach. Po co w ogóle księża są w Kościele? Jaka jest ich misja?
Oczywiście, no przede wszystkim jest to misja uobecniania dzieła zbawczego Jezusa Chrystusa przez sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, nie przekazywanie jakiejś wiedzy, ale to Słowo ma moc przemieniać człowieka, bo sam Chrystus naucza. Tak nauczają nas dokumenty soborowe, że kiedy kapłan ważnie wyświęcony sprawuje sakramenty, głosi Słowo, to sam Chrystus sprawuje sakramenty, sam Chrystus głosi Słowo do wspólnoty. Więc to jest to szczególne utożsamienie, zjednoczenie tego człowieka, który otrzymuje święcenia, z samym Chrystusem, po to, żeby Chrystus był bliżej ludu Bożego, więc to jest ta szczególna rola i nikt inny nie jest w stanie tego dokonać, tylko wyświęcony prezbiter, biskup, czy w niektórych przypadkach diakon. To jest pewna zmiana, która się dokonuje w człowieku przez sakrament święceń, która sprawia, że jego działanie jest działaniem przekazującym szczególną łaskę zbawczą.
Dlaczego w naszym kościele ci, którzy przyjęli sakrament święceń, mają żyć w celibacie?
Jest to związane z pewną tradycją, która wytworzyła się dopiero nieco później niż samo ustanowienie sakramentu kapłaństwa. Przede wszystkim takim głównym motywem bezżenności jest serce, które ma być całkowicie oddane do dyspozycji Kościoła i Pana Boga i naśladowanie Chrystusa, który nie założył rodziny, po to, by całkowicie oddać się, umiłować tą oblubienicę, którą jest Kościół, żeby ją poślubić. I dla takiego właśnie serca niepodzielonego kapłani w obrządku tym rzymskokatolickim właśnie są zobowiązani do zachowania celibatu, bezżenności. Oczywiście daje to też taką większą dyspozycyjność. Trudno na pewno byłoby przenosić się z miejsca na miejsce z rodziną, poza tym też ludzi, którzy potrzebują posługi księdza, jest często bardzo dużo, o różnych porach często ta posługa jest potrzebna i teraz kiedy byłaby rodzina, to serce człowieka zawsze byłoby nieco rozdarte. Tutaj z jednej strony na przykład dziecko chore, coś ważnego dzieje się w domu, tu dzwoni ktoś do drzwi, bo proszę księdza, bo jakiś jest problem, potrzebuje pomocy i tak dalej. Na pewno taki czysto ludzki wzgląd też jest ważny, ale przede wszystkim to jest to naśladowanie bezżenności Chrystusa i dyspozycyjności dla Królestwa Bożego. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Królestwa, mówi Słowo Boże. I taki jest główny motyw celibatu. W kościele grekokatolickim, który jest w jedności ze stolicą apostolską, tam jest możliwość właśnie wyświęcenia osób, które żyją w małżeństwie, ale jest taki warunek, że przed święceniami diakonatu musi taka osoba zawrzeć związek małżeński. Jeżeli nie, to już za późno. A w kościele prawosławnym dla kogoś, kto pełni rolę biskupa we wspólnocie, jest wymóg właśnie bezżenności, dlatego najczęściej biskupami tam zostają zakonnicy, ponieważ wiadomo, życie zakonne domaga się bezżeństwa.
Nasi słuchacze mieliby tutaj w tym momencie wiele różnych pytań co do tego, jak ma żyć ksiądz, czy jak powinien żyć ksiądz, bo często mają pewne wątpliwości. Na przykład, czy ksiądz może tańczyć?
Dokumenty Kościoła, z tego co przynajmniej się orientuję, nigdzie nie zabraniają tego, natomiast trzeba zawsze zwrócić uwagę na to, czy rzeczywiście jest to jak gdyby zgodne z tym, co ksiądz wykonuje, do czego jest wezwany. Byłoby pewnie tutaj wielu, którzy by skrytykowali tutaj to, co mówię i jest też wielu księży, którzy słyną z tego, że bardzo dobrze tańczą i kiedy pojawiają się gdzieś na przykład zaproszeni na wesele i wyjdą na parkiet, to są gwiazdami wieczoru. Czy rzeczywiście wierni powinni nas podziwiać za to? Jest to pytanie na pewno takie bardzo otwarte i zawsze też jest takie trochę niebezpieczeństwo wywołania zgorszenia. Zawsze ten jakiś kontakt w tańcu z kobietą komuś może się źle skojarzyć i tak dalej. Także tutaj na pewno trzeba bardzo wielkiej roztropności i każdy też ma sumienie, ksiądz, i musi to tutaj rozeznawać w swoim sumieniu. Czy to jest dobre, jakie jest miejsce księdza właśnie na różnego rodzaju przyjęciach i tak dalej. Ale tutaj nie chciałbym się jak gdyby autorytatywnie wypowiadać, bo mówię tu, każdy tą sprawę musi rozeznać w swoim sumieniu i też wziąć pod uwagę to, czy nie jest właśnie jakimś zgorszeniem dla innych i tak dalej.
ksiądz, który sam sprawuje opiekę duchową nad innymi, no pewnie sam też potrzebuje jakiegoś wsparcia. Jak często musi się spowiadać ksiądz, czy powinien się spowiadać ksiądz? Czy musi też codziennie przyjmować komunię świętą, czy codziennie odprawiać mszę świętą?
Dokumenty mówią o tym, że ksiądz jest zobowiązany, żeby raz w tygodniu odprawić przynajmniej mszę świętą, ale zaleca dokument, aby codziennie sprawować Eucharystię, prawda? Zresztą, no, jeżeli Eucharystia ma być źródłem i szczytem życia Kościoła, no to ci, którzy mają być pasterzami, powinni pierwsi, którzy są wyświęcani, jak gdyby ustanowieni dla Eucharystii, no powinni być pierwszymi, którzy są rozkochani w Eucharystii, no i trudno sobie wyobrazić księdza, który rzeczywiście jest rozkochany w relacji z Panem Bogiem, no i który nie tęskni za Eucharystią codzienną, który no, traktuje Eucharystię jako jakiś taki obowiązek może, no wtedy byłoby niedobrze w życiu takiego księdza na pewno. Jeżeli chodzi o spowiedź świętą, no to zalecenie też jest takie, żeby raz na dwa tygodnie starać się właśnie korzystać ze spowiedzi. No to może być też różnie, to nie jest jakiś taki narzucony obowiązek, jest to zalecenie bardziej, ale na pewno kapłan, który często sprawuje Eucharystię, przyjmuje Pana Jezusa w Komunii Świętej, powinien dbać o taką czystość swojego sumienia, więc no różnie to bywa. Tutaj chociażby trzeba by było przywołać taki przykład i świadectwo Jana Pawła II, który co tydzień przystępował do sakramentu spowiedzi świętej. Więc no ta wrażliwość sumienia człowieka, który też żyje blisko Pana Boga, jest na pewno taka bardzo ważna i ona sprawia, że człowiek nawet z tych drobnych uchybień i grzechów chce jak najczęściej się wyspowiadać i właśnie oddać je Panu Bogu.
Czy można cofnąć skutki sakramentu święceń?
No, jest to sakrament, który pozostawia niezatarte znamie, czyli nawet taka sytuacja, która może się zdarzyć oczywiście, no bolesna i raniąca Kościół, gdzie jakiś ksiądz rezygnuje z bycia w stanie kapłańskim, wtedy może otrzymać takie zwolnienie z obowiązków wynikających ze stanu kapłańskiego, chociażby z, właśnie z zachowania celibatu. Zazwyczaj taka procedura trwa wiele lat w Stolicy Apostolskiej. Ona się dokonuje. Natomiast no, święcenia pozostają cały czas ważne i w takiej sytuacji, gdyby było na przykład zagrożenie życia kogoś, na przykład taki człowiek, który odchodzi ze stanu kapłańskiego, ale cały czas ma ważne święcenia i ktoś na przykład by miał wypadek, no może udzielić rozgrzeszenia ważnie. Może być taka sytuacja, że ktoś go poprosił właśnie w zagrożeniu śmiercią o spowiedź, wtedy też ważnie może takiego sakramentu udzielić. Więc to nam pokazuje właśnie takie niezatarte znamie, które pozostawia. Księdzem pozostaje się do końca swojego życia. To nie jest tak, że ktoś właśnie zostawia sutannę, przestaje żyć jak ksiądz, nie wiem, wiąże się z kobietą, że to już załatwia sprawę. Nawet jeżeli to tą drogą oficjalną właśnie przez Stolicę Apostolską się dokonuje, no to nie jest to tak, że ktoś przestaje być księdzem, że ktoś ma taką władzę, nawet Stolica Apostolska nie ma takiej władzy, żeby wymazać z człowieka sakrament święceń. Jest to niezatarte znamie. Na znak tego w czasie obrzędu święceń dłonie kapłana są namaszczane olejem.
Czy ktoś, kto raz już porzucił stan kapłański, może do niego powrócić?
Może wrócić. To już jest kwestia właśnie odpowiednich procedur i też na poziomie biskupa, który zgadza się takiego kapłana przyjąć z powrotem. No i na poziomie też Stolicy Apostolskiej, jeżeli no, tak daleko, że tak powiem, procedura zaszła.
Módlmy się za naszych kapłanów. To chyba jest taki apel na koniec tej audycji. Ja dziękuję za tą kolejną rozmowę księdzu Marcinowi Wiśniewskiemu. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.